Państwa, proszę, prosiłbym teraz doktor Renatę Piątkowską, Muzeum Historii Żydów Polski, Polski Instytut Cudu nad Sztuką Świata, tytuł Ochel trzech pisarzy.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Opowiem o jednej, ale w mojej opinii najważniejszej realizacji Abrahama Ostrzegi, czyli o Ochelu trzech pisarzy, który tak naprawdę jest Ochelem Pereca. Ja mam krócej nawet. Ochel trzech pisarzy, Itzhaka Leiba Pereca, Jakowa Dinezona i Jesanskiego na cmentarzu żydowskim przy ulicy Gęsiej, obecnie Okopowej w Warszawie, jest w moim odczuciu najważniejszym dziełem Abrahama Ostrzegi i jedynym pomnikiem żydowskim w II Rzeczpospolitej. Na łuku Arkady mauzoleum wykuty jest hebrajski napis Ochel Perec. Widać go chyba tam troszeczkę, teraz jest lepiej widoczny. Ochel, czyli, tutaj cytuję, drewniany lub murowany budynek wzniesiony nad grobem zasłużonego rabina lub cadyka i jego męskich potomków, tym razem zbudowany został nad grobem cadyka literatury jidysz i jego literackich uczniów i przyjaciół. Inicjatorzy i twórca pomnika odwołali się do żydowskiej tradycji, która co prawda nie znała pomników, ale która upamiętniała wybitnych przedstawicieli życia duchowego i religijnego ochelami wznoszonymi nad ich grobami. Ochel Pereca jest jednym z niewielu nagrobków na warszawskim cmentarzu, w którym znajdujemy inskrypcję w języku żydowskim. Tak naprawdę ja wiem jeszcze o dwóch. Jest mamę w nagrobku Ester Rachel Kamińskiej i w innym nagrobku Ostrzegi Hersza Dawida Nomberga. Ten jest także napis pisarz i literat w jidysz. Wiemy także z pracy Rafała Żebrowskiego, że gmina, czyli jej część ortodoksyjna, sprzeciwiała się napisom w języku jidysz, co opóźniło wzniesienie tego pomnika. Wykute wewnątrz mauzoleum są fragmenty z perecowego dramatu The Golden Cade, Złoty Łańcuch, przywołujące, cytuję, wielkich i dumnych Żydów, którzy, nie czekając na nadejście Mesjasza, płynął na obłoku chwały, wprost ku tronowi chwały. To są fragmenty z tego dramatu. Chociaż od wieków w przestrzeni publicznej miast i miasteczek Rzeczpospolitej obecność Żydów była zauważalna, przede wszystkim przez budynki synagog i cmentarze, a od połowy XIX wieku także przez gmachy użyteczności publicznej, szpitale, szkoły, zaś od początku XX wieku, a zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym w niepodległej Rzeczpospolitej, coraz częściej poprzez książki, prasę, pocztówki, plakaty czy szyldy, jednak jej zasięg ograniczał się najczęściej do określonego terytorium, dzielnic zamieszkałych przez Żydów, zaś dystrybucja druków docierała w zasadzie tylko do społeczności żydowskiej, zwłaszcza, że większość z nich była drukowana w alfabecie hebrajskim, w jidysz albo po hebrajsku. W dominującej polskiej przestrzeni publicznej miast i miasteczek w II Rzeczpospolitej nie było miejsca na manifestowanie narodowych aspiracji mniejszości. Aczkolwiek muszę powiedzieć, w pewnych wyjątkach, takim jest na przykład uroczystości związane z Berkiem Jasolewiczem, państwowe uroczystości przy tym grobie pod Kockiem. Od końca XIX wieku świecka kultura narodowa Żydów, dziś będę mówić tylko o jej jidyszowym nurcie, wprowadzała nowych bohaterów, nowe tematy, interpretowała, reinterpretowała żydowską przeszłość i tradycje. W panteonie literatury żydowskiej Yud Lamed Peretz zajmował miejsce wyjątkowe, nie tylko jako literat, ale także jako orędownik nowoczesnej kultury narodowej Żydów. Był on głosem świata mówiącego w jidysz, bojownikiem o nowoczesną żydowską literaturę, sztukę i teatr, symbolem narodowych aspiracji i marzeń żydowskich mas, jednym z pierwszych świeckich bohaterów owych czasów, a dla młodych pisarzy i artystów nowym cadykiem. W początkach XX wieku Peret wzywał w takim swoim ważnym tekście te ścieżki, które wiodą poza Jiddischkeit. Cytuję. Musimy wznieść sztandar żydowskiego renesansu, sztandar Mesjasza, sądu świata, wyzwolenia świata, przyszłej wolnej ludzkości. To jest misja ludzkości, to musi stać się zadaniem żydowskiego życia, żydowskiego domu, żydowskiej szkoły, żydowskiego teatru, żydowskiej książki i wszystkiego, co jest żydowskie. Koniec cytatu. Ostrzega był jednym z tych, którzy podjęli ten apel i realizowali w swoich dziełach. Jego projekt Ohelu w wybitny sposób realizował te precowe rozumienie nowoczesnej kultury żydowskiej, której źródła pisarz widział z jednej strony wyrastającej z religii tradycji ludowej, tradycyjnej ludowej sztuki Żydów wschodnioeuropejskich, z drugiej we współczesnej kulturze europejskiej. Tamara Sztyma podkreśla, że od starożytności z powodów religijnych rzeźba znajdowała się poza sferą sztuki żydowskiej. Dopiero wiek XIX przyniósł zainteresowanie sztuką rzeźby wśród artystów żydowskich. Jeszcze później rzeźba monumentalna, pomnikowa, pomniki stawiane narodowym bohaterom stały się popularnym medium w nowoczesnej, świeckiej sztuce żydowskiej, zwłaszcza w jej syjonistycznym nurcie. Nie wiemy, czy Komitet Perecowski, który był, wzniósł ten pomnik, rozważał możliwość wystawienia pomnika pisarza w przestrzeni Warszawy. Znamy projekt pomnika Pereca przygotowany przez Glitensteina. Tamara na pewno go pokaże w swoim referacie. Warto jednak podkreślić, że budowa Ohelu pomnika Pereca na cmentarzu wpisuje się zarówno w tradycję religijną, i jednocześnie poprzez formę i język jidysz jest dziełem nowoczesnej sztuki żydowskiej. Ten oryginalny w formie, starannie przemyślany od strony ikonograficznej i ideologicznej pomnik, odwołujący się zarówno do tradycji sztuki żydowskiej i idei religijnych, jak zauważył Wojciech Lasota, cytuję, przypomina zmodyfikowaną nieco kompozycję Aron HaKodesh, połączoną z symboliką Arki Przymierza. Do wnętrza nagrobka, podobnie jak do Aron HaKodesh, prowadzą stopnie schodów. Wewnątrz, jak w Arce Przymierza, znajduje się wyryty na kamiennych tablicach tekst. Ja jeszcze mogę tylko dodać, że to jest według mnie nie tylko Aron HaKodesh, ale poprzez tę formę Aron HaKodeshu odwołanie się do świątyni jerozolimskiej, co widać na przykład w tych kolumnach z lotosowymi kapitelami, takie kolumny właśnie zdobiły świątynię jerozolimską. U stóp schodów królują gryfy. Skrzydlate lwy stojące na straży pomnika. Gryf to symbol wieloznaczny, znany od wielu w kulturach wschodu i zachodu. To według takiej lapidarnej definicji Kopalińskiego fantastyczny twór, uskrzydlony lew o głowie i szponach orła. Te gryfy ostrzegi to uskrzydlone lwy, spotykane także w sztuce synagogalnej, łączące w sobie, cytuję, ziemską siłę lwa i niebiańską energię orła. W wielu kulturach gryf uważany był za strażnika miejsc świętych, grobów, mauzoleów. Zgodnie z tradycją żywą od wieków w sztuce żydowskiej, gryfy utożsamiane są z cherubami w świątyni jerozolimskiej, broniącymi wejścia do miejsca świętego świętych i strzegącymi arki. Stąd ich częsta obecność w Aron HaKodeshach właśnie, w synagogalnych polichromiach, co widać w gwoździu, który jest w muzeum, a w Aron HaKodesh w Rzichu także są gryfy, prawda? Tasach, tarczach na torę i macewach. I tutaj pokażę kilka przykładów. To jest naprawdę bardzo popularny motyw. Z lewej to jest Aron HaKodesh w Gombinie i z przedstawieniem arki i przedmiotów ze świątyni jerozolimskiej. Arki strzegą właśnie gryfy. A to jest średniowieczny manuskrypt, także z przedstawieniem gryfów, takich prawdziwych, czyli o orlich głowach. To są gryfy, które strzegą tablic z dziesięciorgiem przykazań w synagodze w Sandomierzu. Znajdowały się także na cmentarzach, na tasach, tak jak mówiłam. Ten tas z prawej strony to jest tas obecnie w Kijowie, czyli gdzieś z terenów Ukrainy, a ten z lewej jest bardzo też ciekawy, bo tam są te uskrzydlone lwy tylko, czy gryfy z orlimi skrzydłami. To jest w katalogu Center for Jewish Art uważane za dzieło, pochodzi z Węgier z 1912 roku, ale napisy ma po rosyjsku, więc do końca nie jestem tego pewna, czy to na pewno Węgry, stamtąd mógł przybyć. Obecnie dzięki oczyszczeniu płaskorzeźby w półkopule Ohelu jest ona lepiej widoczna i bardziej czytelna, co pozwala mi odmiennie niż zrobił to kilka lat temu Wojciech Lasota odczytać znaczenie całej sceny. W środkowej części, ona jest tak podzielona na takie trzy trójkąty, to sklepienie, znajduje się wizerunek orła, ukazanego frontalnie w pozie heraldycznej, spoczywającego na tarczy słonecznej, który pokonał węża, którego należy utożsamić z Lewiatanem. Orzeł to symbol Szechiny, Bożej obecności, która uosabia opiekę Bożą nad narodem wybranym. Natomiast słońce jest znakiem światłości Bożej i czasów mesjańskich. Lewiatan to potwór morski, wąż, smok pojawiający się w Biblii i literaturze rabinicznej, cytuję, którego Bóg w przyszłym świecie zabije. Jest on symbolem nadejścia ery mesjańskiej, zbawienia i odkupienia Izraela oraz symbolem wieczności. Bardzo często, właściwie w każdej polichromii synagogalnej, spotykamy wizerunek Lewiatana. O tym, że mamy przed oczyma wyobrażenie czasów mesjańskich, przekonują nas boczne reliefy. W ich trójkątne skrzydła wpisane są dwie odpowiadające sobie formalnie i znaczeniowo sceny. Z lewej, po obu stronach rozłożystej palmy daktylowej, bardzo popularnym innym motywie w synagogach i w macewach, która jest symbolem ludzi sprawiedliwych, którym dane będzie się cieszyć życiem wiecznym w przyszłym świecie, Olam Haba, widzimy sylwetki wilka i barana, owce. Ja się nie upieram, że to jest, nie wiem, czy to, bo to właśnie trochę jak owca wygląda. A może być ten. Co do wilka mam pewne wątpliwości, ale z prawej jest ewidentnie rozpoznawalny lew i wół, które symbolizują naród Izraela. Całość jednoznacznie można odczytać w kategoriach mesjanistycznych, zbawienia i odkupienia Izraela, ludu i narodu, które nadejdzie w przyszłym świecie. Kto więc w przekonaniu ostrzegi wprowadzi Żydów w czasy mesjańskie? Czy jest to Perec, Anski, Dinezon? A może raczej mesjaszem, wybawicielem jest język żydowski, kultura, literatura i sztuka jidyszowa, które zyskały nie tylko prawo obywatelstwa w polifonii kultur narodowych Europy i świata, lecz stworzyły nowy Izrael. Przepraszam, to jest jeszcze tutaj z przybliżenia tych dwóch scen. Nowy Izrael, naród dumny i wielki. To jest w tłumaczeniu Agnieszki Żółkiewskiej fragment z The Golden Gate Pereca. I oto 20 kwietnia 1925 roku, w 10. rocznicę śmierci Pereca, owi wielcy Żydzi stawili się, cytuję, w zwartych szeregach, w delegacjach z wiankami i napisami, koniec cytatu, by uczcić pamięć wielkiego pisarza. I ciąg dalszy cytatu. Niechaj w pochodzie tym nie zabraknie reprezentantów z całego kraju, literatury i sztuki żydowskiej, całego społeczeństwa, żydowskiej szkoły robotniczej i działaczy na niwie kulturalnej. Niechaj nikogo w dniu tym nie zabraknie w pochodzie. Zgodnie wzywał Związek Żydowskich Literatów i Dziennikarzy, Komitet Perecowski w Warszawie, Centralna Żydowska Organizacja Szkolna w Polsce, CISZO, Centralny Żydowski Urząd Kultur Klasowych Związków Zawodowych w Polsce, Kulturliga, Związek Artystów Żydowskich, to Związek Aktorski, Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych, Ludowa Liga Oświaty, Żydowska Strzecha Akademicka w Warszawie i Towarzystwo Kursów Wieczornych dla Robotników Żydowskich. To warto zauważyć, że zarówno wśród tych organizacji i instytucji, jak i tych, które ostatecznie uczestniczyły, przeważają te związane z kulturą jidyszową. Właściwie nie mamy tam przedstawicieli oficjalnych, bo nieoficjalnie na pewno brali udział organizacji o takim syjonistycznych, krótko mówiąc, czy to młodzieżowych, czy ten. I nie ma partii politycznych, co też jest ciekawe. To są właściwie wszystko organizacje społeczne. Na uroczystości przybyły tłumy, szacowane na 20 tysięcy osób, by zamanifestować wierność i szacunek dla idei, dzieła i postaci Itzhoka Leiba Pereca, bowiem, cytuję, imię jego związane zostało na zawsze z losem nowej kultury żydowskiej, z językiem żydowskim. Pozostaje on sumieniem naszej twórczości narodowej, całej naszej współczesnej kultury. Warto pamiętać, że na pogrzebie Pereca w 1915 roku według relacji zjawiło się 100 tysięcy ludzi. To znaczy, że 1/3 żydowskich mieszkańców Warszawy stawiła się wtedy na cmentarzu. Co też warto powiedzieć, to w ogóle jest bardzo, Ohel otwiera bardzo wiele tematów. W ogóle nie wspomina się w tych prasowych relacjach, zarówno w prasie jidyszowej, jak i w prasie w języku polskim, innych bohaterów tego mauzoleum, czyli Jakowa Dinezona i S. Anskiego, co zresztą w takim zabawnym satyrycznym rysunku pokazano w momencie i nie wspomina się także praktycznie imienia, nazwiska Ostrzegi. Uroczystości były znakomicie zorganizowane. W prasie opublikowano szczegółowy wykaz punktów zbornych i to prasa i jidyszowa i polska drukowała. Było takich 6 punktów dla poszczególnych delegacji. Wyznaczono trasę przemarszu oraz kolejność delegacji w pochodzie. Dano też ścisłe instrukcje, ile wieńców, że sztandarów nie wolno, czyli nie chciano z tego robić manifestacji politycznej. Powołano służby porządkowe. Pochód miał wyruszyć o godzinie 11:30, ostatecznie jak się okazało ruszył o 12:30 i przeszedł ulicami Przejazd, Nowolipki, Nalewki, Gęsia. Te wszystkie punkty zborne były w okolicach Tłomackiego, zarówno przy Związku Literatów i Dziennikarzy Żydowskich, w Podwórku, w Środku, przed synagogą na Tłomackiem. Jest to dokładnie wypisane, kto, gdzie i jakie delegacje, gdzie mają stanąć. Ładu na trasie, oprócz służb porządkowych, milicji robotniczej i młodzieży z opaskami z napisem po polsku i po żydowsku Itzhak Leibusz Perec, strzegła policja państwowa. Nie było żadnych incydentów, chociaż odnotowano kilka wypadków, do których doszło z powodu tłumu i ciasnoty na cmentarzu. Na czele pochodu szła Helena Perecowa i siostra pisarza, przybyła specjalnie z Zamościa, jak zaznaczono, pani Aszowa, czyli Magdalena Matylda Asz z córką Ruth oraz pisarze Shalom Asz i Hersz Dawid Nomberg. Przedstawiciele gminy warszawskiej, prezes Sebastian Bregman, Stanisław Rosenberg, Samuel Morgenstern oczekiwali na cmentarzu. Składanie wieńców, potem w sprawozdaniu podano, że było ich 97 od 97 delegacji, zakończono dopiero o godzinie 5 po południu. Nie będę też tutaj szeroko mówić o przemówieniach bardzo znaczących Asza i Nomberga. Nomberg wołał, bo Peret to życie, Peret to wiara, Peret to wspaniałość i rozwijał to w dalszych słowach. Odnosił się głównie do działalności i twórczości pisarza. Natomiast Asz, który wystąpił w imieniu nowojorskiego dziennika Forward i robotniczego Arbeiter Ring w Ameryce, mówił, cytuję: wobec tego, że naród żydowski wędrował z kraju do kraju i zawsze był prześladowany, nie mogliśmy zakląć symbolu naszych wielkich ludzi w pomniki. Nie pomnik, jakkolwiek byłby piękny, jest symbolem imienia Pereca. Perec wykradł się z mogiły i żyje tam, gdzie żyją Żydzi. Literatura żydowska jest mostem ponad oceanem, która łączy nas z naszymi braćmi w Ameryce. Łączy jak pas żelazny Żydów zamieszkałych we wszystkich krajach. Koniec cytatu. Uroczystości perecowskie były nie tylko narodowym świętem, lecz przede wszystkim manifestacją żywotności kultury żydowskiej w Polsce i na świecie. Pomnik powstał także ze składek środowisk zagranicznych. Dla społeczności żydowskiej w II Rzeczypospolitej Ohel Pereca był jedyną możliwą, oprócz sieci bibliotek, szkół i świetlic nazywanych jego imieniem, formą upamiętnienia tej wielkiej postaci kultury narodowej. Nasuwa się tu analogia do czasów rozbiorów i sytuacji polskiej mniejszości w zaborze pruskim i rosyjskim. Joanna Sosnowska zauważa, że rzeźby nagrobne były wówczas jedyną formą upamiętnienia osób wybitnych czy zasłużonych dla społeczeństwa, a cytuję, pamięć historyczna to inskrypcja na grobie. Koniec cytatu. Kiedy w 1916 roku odsłaniano pomnik na grobie zmarłego w 1912 roku Bolesława Prusa, na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, autorstwa Stanisława Jackowskiego, jak pisała prasa, siostrzana wielkiego pisarza, deklarowano w prasie, cytuję, pomnik nagrobny jest niejako wstępem do uczczenia Prusa pomnikiem publicznym, czego ogół Polski pragnie i co już zdecydowane zostało. Tam pada także bardzo ciekawa analogia, że miano zbudować dom literatury imienia Prusa, w którym byłby takim miejscem, gdzie można by oddawać się badaniu, poznawaniu literatury polskiej i dopiero potem stałby pomnik godny Prusa, wzniesiony przez cały naród, jak wiemy, który powstał wiele, wiele lat później. Jak zauważa Sosnowska, cytuję, w Polsce tych możliwości, to jest stawienia pomników bohaterom narodowym, nie było, bo narodom podbitym i skolonializowanym odmawia się dostępu do historii, nie mogą czcić, ani też kreować nowych bohaterów. Tak jak powiedziałam, nie wiem, czy Komitet Perecowski nawet myślał o tym, albo nawet nie podjął tej próby pewnie, Żydom mieszkającym, nie tylko Żydom, Ukraińcom także, mieszkającym na ziemiach polskich od setek lat, współobywatelom, współmieszkańcom, odmawiano tej możliwości także w niepodległej Polsce. Dziękuję.